Ja i szczęść Boże. Kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam pewien problem. Ten mój problem polega na ocenie tego, nie tyle tego, co mówią, ale to jest też ważne, ile kiedy mówią tak zwani sinolodzy. Jak Państwo wiecie, jestem uczniem, do którego zresztą nie przyznaje się nauczyciel, czyli jestem uczniem profesora Gawlikowskiego. Między innymi, znaczy przede wszystkim pan profesor Gawlikowski zaraził mnie miłością do Chin z 10 lat temu. I to jest najważniejsze, najistotniejsze. To jest taki fundament tego budynku, który buduję od budynku, czyli budynku wiedzy, oczywiście o Chinach, który buduję od wielu lat. Ale już od tych 10 lat wiem, czego chcę. Jestem sinocentrystą. Natomiast a to właśnie od profesora Gawlikowskiego, już dawno, dawno temu, z jego tekstów, dowiedziałem się o początkach tej rewolucji, w cudzysłowie oczywiście. Rewolucji postmaoistowskiej, czyli tego, co się stało za wczesnego Denga. A że tak naprawdę, i to wiem od profesora Gawlikowskiego, nikt inny mi nie jest do tego potrzebny, że to właśnie lud chiński już pod koniec 70. lat zaczął wprowadzać rozwiązania, które później musiał zaakceptować Pekin. Rozwiązania zwykłe, normalne, rynkowe. Nie żadne wolnorynkowe, tylko rynkowe. Czyli rozwiązania, które w Chinach obowiązywały od 1000 lat. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że po pierwsze w Chinach obowiązuje zupełnie inna narracja. Czyli to Deng był tym wielkim, to Deng był tym wspaniałym reformatorem, który wszystko ustawił. Nie. To jest kłamstwo. On był, powiedzmy sobie, człowiekiem reformowalnym, komunistą reformowalnym. Komunistą reformowalnym, na tyle reformowalnym, aby zrozumieć, że powrót do normalnych ścieżek gospodarki rynkowej, którą Chiny prowadziły od 1000 lat, jest rzeczą naturalną. Powrót z komun ludowych. A dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Otóż jeden z moich miłych panów, którzy podrzucają mi różne rzeczy. Podrzucił mi i taką, a mianowicie materiał z Ośrodka Studiów Wschodnich. No i to właściwie powinno mnie odrzucić, tak jak odruchy wymiotne odrzucają człowieka. No ale ja, powiedzmy sobie, pamiętam Ośrodek Studiów Wschodnich jeszcze z czasów a jego twórcy, kiedy było to miejsce niepropagandowe. To nie był ośrodek propagandowy, jakim w tej chwili się, znaczy jakim od dłuższego czasu już jest. Od czasu przynajmniej PO, myślę, że z 15 lat spokojnie. O, no i został takim samym zapisem, bo jest wygodny. Natomiast tam są ludzie, którzy mają wiedzę. I jednym z takich ludzi jest ten pan dr Michał Bogusz. Jak państwo wiecie, już dawno się OSW nie zajmuje. Jego manipulacjami się nie zajmuję, wobec tego nie wiem, co ten pan Bogusz tam, doktor Bogusz, kombinuje. Natomiast tenże doktor Bogusz no mówi to, co widzicie państwo, co usłyszycie państwo pod spodem i zobaczycie państwo. Bo to jest piękny człowiek, piękny mężczyzna. Aj, jaki on jest piękny. Dlatego musi się pokazywać. Ja nie jestem piękny, wobec tego staram się raczej nie pokazywać. Znaczy nie pokazuję się swojej facjaty. Ale to bez znaczenia. Otóż ten pan doktor Bogusz zrobił w YouTubie felieton pod tytułem Chiny, miasto versus wieś, uzupełnienie do odcinka ciekawej historii Chiny, część trzecia. I to właśnie w ramach OSW. Ja zacząłem dopiero, jestem przy piątej minucie. Opornie mi to idzie, dlatego że znaczy opornie mi idzie słuchanie tego pana Bogusza, dlatego że muszę analizować słowo po słowie to, co on mówi. Ja wprawdzie jestem zwykłym inżynierem i w dodatku chłopem, a on jest wielkim sinologiem i historykiem pewnie. Natomiast właśnie dlatego, że ja jestem nikim przy takich tuzach kłamstwa, być może, ja wolniutko trawię ten jego tekst. I będę wolniutko to trawił. Nie wiem, a więc nie wiem. Nie wiem, co państwu powiedzieć, bo skoro jestem w piątej minucie, a materiał ma 21, więc ja nie wiem, co ten człowiek powie w kolejnych minutach. A na razie do tej piątej minuty nie widziałem, znaczy może jedno potknięcie, ale tak naprawdę nie widziałem, to czepianie się, czepialski jest. Nie widziałem, nie mam problemów z percepcją tego jego utworu. Więc słuchajcie państwo, no po prostu słuchajcie państwo. Mówi o początkach tego HRL-u, tej drugiej części HRL-u. Tej, która zaczęła się po śmierci, a właściwie nie, po śmierci miała tylko w momencie, kiedy Deng zaczął akceptować zmiany, Deng, czyli partia, zaczęła akceptować zmiany, które zaczęły zachodzić w chińskim społeczeństwie, bo taka jest prawda. A jeszcze jedna dygresja. Otóż ci wszyscy sinolodzy, prawie wszyscy, jeśli nie wszyscy. Sinolodzy, no ja nie jestem sinologiem, więc nie ma o czym mówić. A mają jedną ciekawą cechę. Zajmują się tym, co się zdarzyło 15-20 lat temu. Analizowaniem tego, co się zdarzyło 15-20 lat temu. Nie zajmują się tym, co teraz jest. Bo analizowanie tego, co jest teraz, może prowadzić do sytuacji, w której ja jestem. Czyli jestem poddany ostracyzmowi zarówno z polskiej, jak i z chińskiej strony. Ponieważ ja mam swój punkt widzenia. Ja myślę, że mówię prawdę. Prawdę taką, jaką widzę. A wszyscy sinolodzy skupieni w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, czy jak to się tam nazywa, którzy cokolwiek piszą na temat Chin, to ostatnio wydali książkę, która dotyczy chińskiej prasy okresu 2005. 6, 10. Dobra? No, wyciągajcie z tego Państwo sami wnioski. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Myślę, że w stosunku do coraz większej ilości ludzi. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.